Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmów o Biblii. Witam również Sławomira Wcisław.
Dzień dobry.
Ja myślę, że ze 100 podcastów na tematy religijne to już nagraliśmy.
Nie liczyłem, ale ufam tutaj w Twoje obliczenia.
Jest ich 300 na stronie www.true-beauty.net/rozmowa-o-biblii. A dzisiaj bardzo ciekawy temat, faryzeusze i uczeni w piśmie.
Tak, wydaje się odległy, ale myślę, że
dotyka nas
omawiając
wszystkich.
Te zagadnienie, będziemy też niezwykle aktualni.
Będziemy mówić o sobie, czasami.
Oby w dobrych elementach tutaj tych ludzi.
Posłuchaj, Sławku, ja ostatnio byłem u Ciebie w domu, Ty prowadziłeś lekcję religii, mówiłeś właśnie o sytuacji w czasach Jezusa, sytuacji geopolitycznej, różnych stronnictwach, które były wtedy aktywne. Faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, to była normalność za czasów Pana Jezusa, prawda?
Tak, okazuje się, że różnorodność religijna nie jest wymysłem naszych czasów i w czasach Jezusa w Izraelu. Też funkcjonowały różne podziały pod względem religijnym. Dwa największe ugrupowania to saduceusze i faryzeusze.
Opowiedz mi proszę o nich, bo kim byli ci faryzeusze w czasach Jezusa? Czym się zajmowali, jaką służbę pełnili i czym różnili się od saduceuszy?
No więc jeśli chodzi o faryzeuszy, to było ugrupowanie, które uważało siebie za ludzi niezwykle takich wyważonych, pobożnych, bazujących na interpretacji Pism Świętych, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli współczesnym językiem Starego Testamentu, czy też Biblii Hebrajskiej. Niemniej jednak ich podejście było też takie nacechowane własnym punktem widzenia, o tak bym to określił, czyli oni interpretowali Pismo Święte, mając już jakieś pewne określone poglądy i starali się znaleźć odpowiednie fragmenty, które by podpierały to
ich, uzasadniały ten ich pogląd.
Ten ich pogląd, tak.
Mhm. Ale słuchaj, Sławku, to była dosyć zaszczytna grupa wtedy ludzi. Oni się ubierali w sposób taki dosyć wyrafinowany, nosili się inaczej. Można było z daleka zauważyć, że idzie faryzeusz, prawda?
To znaczy, to było generalnie ugrupowanie ludzi świeckich, którzy uważali się za taką awangardę narodu żydowskiego. Słynna była ich pobożność, słynna była ich skrupulatność w przestrzeganiu różnorodnych przepisów. No i z tego są dzisiaj także szczególnie znani. Kiedy Pan Jezus spotykał się z nimi, to Ewangelie sprawozdają, że często popadał z nimi w konflikt.
No właśnie, to mnie zaskakuje, bo Paweł jest wyraźnie dumny, że był faryzeuszem. On się tym chwali.
On wskazywał, że przynależność do faryzeuszy niejednokrotnie nobilitowała. Oni byli generalnie szanowani przez ogół społeczeństwa, gdyż właśnie uważani byli za takich ludzi pobożnych, którzy innych prowadzą do Boga, sami oczywiście dbają o czystość, o świętość, o praktykowanie zwyczajów ojczystych, ale często to było doprowadzone do pewnego rodzaju skrajności i Jezus w zasadzie nie przestrzegał ich tych zwyczajów, które nie miały wyraźnego oparcia w Piśmie Świętym.
No dobrze, ale powiedz mi, dlaczego faryzeizm jest kojarzony głównie z zachowaniami negatywnymi, skoro te idee były takie szczytne? Jakie negatywne cechy faryzeuszy można wymienić?
No, czytając Ewangelię możemy dowiedzieć się o niektórych właśnie ich zachowaniach, które Jezus potępił. Przede wszystkim oni w swojej interpretacji Pisma Świętego posuwali się tak daleko, że często uważali własne zalecenia, które oparte były na ich tradycji, na ich nauce, jako o wiele istotniejsze i ważniejsze niż przykazania Boże. To im Jezus zarzucił przecież, możemy o tym przeczytać na przykład w Ewangelii Marka. Chodziło wtedy o umywanie rąk przed posiłkiem. Faryzeusze, dbając o rytualną czystość, szczególnie starannie myli ręce. No i zarzucali oczywiście uczniom Jezusa, że oni tego nie czynią. W związku z tym są jakoś zanieczyszczeni, są mniej pobożni. A Jezus mówi tak, wy swoje przykazania uważacie za niezwykle istotne, ale zapominacie to, co jest sednem przesłania Bożego, a więc miłosierdzia, miłości do bliźniego. Tych rzeczy po prostu zapominacie, gubicie tą istotę.
To są rozmowy o Biblii. Pozwól mi przeczytać z Ewangelii Mateusza 23 rozdział. To jest bardzo ciekawy rozdział. Słowa Jezusa. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swe filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbim. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Tu jest bardzo ciekawy wywód, a następnie taka lista oskarżeń, którą w stosunku do faryzeuszy wysuwa Jezus. Jest bardzo ciekawe, bo on nazywa ich na przykład grobami pobielanymi, prawda? Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, tak zaczyna się większość tych wersetów. Werset 27 mówi o tych grobach pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. To były cechy faryzeizmu, tak? Tamtych dni.
Jezus wskazuje, że prawdziwa religia to jest religia serca, a nie formalnych tylko praktyk. Tak jak każdy człowiek, tak i faryzeusze dążyli do tego, żeby podobać się ludziom. Źle może powiedziałem, każdy człowiek, prawda? Ale dla nich to było niezwykle istotne. Ja może, żeby przybliżyć na współczesne warunki, jak to dzisiaj może wyglądać, to opowiem taką bardzo świeżą historyjkę, która przydarzyła mi się, zdarzenie, które przydarzyło mi się wczoraj, kiedy razem z moim 12-letnim synem odwiedzaliśmy ludzi, pukając do ich domów i proponując im literaturę chrześcijańską do poczytania. W pewnym domu, kiedy gospodarze otworzyli, to był starszy pan i pani, ich odpowiedź była odmowna, ale podjęliśmy krótką rozmowę i pani, widząc mojego 12-letniego synka, pyta się, ona się zorientowała już, że jesteśmy adwentystami, pyta się, czy w waszym kościele są ministranci? Tak sobie pewnie pomyślała, może on by się nadawał na ministranta. Syn mój odpowiada, no nie, u nas nie ma ministrantów. A czy są księża? Nie ma księży, są pastorzy. Mój tata jest pastorem. I wskazywał na mnie. Tak? No ta pani na mnie popatrzyła i zauważyłem, że od tego momentu bardziej grzecznie ze mną rozmawiała. Nawet zaczęła rozmawiać troszkę więcej na temat tego, z czym do niej przyszliśmy. Czyli pojawił się szacunek związany z czym?
Z urzędem.
Z urzędem, z funkcją. Tak? Wcześniej byłem traktowany bardziej tak jakoś
obcesowo,
tak? A od tego momentu z większym szacunkiem. I człowiek, który zauważa, że ludzie w różny sposób reagują, jeśli na przykład ktoś jest może troszkę inaczej ubrany albo zachowuje się nieco inaczej, daje pokazywać swoją pobożność, to inni ludzie mówią, o, to może być rzeczywiście, tak długo się modli, tak ładnie chodzi ubrany, ma taką piękną brodę, ma taką powłóczystą szatę. Czyż dzisiaj nie zauważamy tego typu postaw właśnie w naszym społeczeństwie, gdzie często ludzie właśnie bazują na
wizerunku,
poklasku ludzi. I faryzeusze niestety czemuś takiemu ulegli, prawda? I faktycznie ich pobożność była w dużym stopniu oparta na obłudzie. I Jezus to nie akceptował, odrzucał.
Dobrze, że o tym mówisz. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach młodzi, bogaci, piękni są bardziej cenieni od reszty społeczeństwa. I to widać. Wyraźnie to widać w filmach, w reklamie, w czasopismach kolorowych. my jako chrześcijanie nie powinniśmy cenić człowieka za to, kim jest lub jak wygląda. I to jest bardzo istotna informacja. Ale powiedz mi, skąd u faryzeuszy takie zamiłowanie do mnożenia przepisów? Dzisiaj również spotykam ludzi wierzących, którzy mnożą tak zwane, jak oni to nazywają, zarządzenia pańskie, wymyślają przepisy. Ja pamiętam, zakon miał kilkaset tych przepisów. Żydzi wygenerowali ponad kilka tysięcy przepisów zakonu. To, co piętnuje Jezus, podobnie z zarządzeniami pańskimi. Są ludzie, którzy mnożą je i wiążą, pętają innych ludzi właśnie tym przecedzaniem komara. O co tu chodzi? Skąd w nas ta tendencja do mnożenia przepisów i ograniczeń? Gdzie jest Jezus?
Zadałeś pytanie, na które trudno może odpowiedzieć jednym zdaniem, bo w przypadku narodu żydowskiego w czasach Jezusa wydaje się, że tego typu tendencje to była swoistego rodzaju przeciwreakcja wcześniejszym dążeniom do bałwochwalstwa, które były w tym narodzie w czasach przed niewolą babilońską. A po niewoli babilońskiej oni odgrodzili się, świadomi tego niebezpieczeństwa bałwochwalstwa, które wcześniej im zagrażało, odgrodzili się od sąsiednich pogańskich narodów właśnie takim murem przepisów, różnych obwarowań, które utrudniały im kontakt właśnie z tymi sąsiednimi ludami i poszli po prostu w drugim kierunku, który był niewłaściwy, bo po prostu zupełnie ich odgradzał od ludzi, dla których oni powinni być świadectwem wiary, jako lud Pana, jako lud wybrany. Oni powinni promieniować na inne narody. A przez te różne ograniczenia oni po prostu się od tych ludzi odcinali. No i oczywiście Jezus też musiał z tym akurat takim uprzedzeniem do innych ludów walczyć. Tak nawiązując do moich doświadczeń z pobytu w Izraelu, gościliśmy u Izraelity, u człowieka uważającego się za pobożnego. W związku z tym, że on był naszym gospodarzem, poprosiliśmy go o naczynia, z których moglibyśmy skorzystać. Więc zostaliśmy uprzedzeni, że tutaj dla pobożnego Żyda, jeśli my będziemy tam gotować rzeczy, które są nieczyste,
niekoszerne, to naczynia
no
do
to zbezcześcimy te naczynia,
tak.
Prawda?
Naczynia do
no
kosza.
Nie byłem tego świadomy, że aż to tak jest dla tych ludzi. No ale dla mnie, my oczywiście nie było z nami problemu jako grupa, która w zasadzie byliśmy wegetarianami, więc to nie był problem. Ale troszkę tak się poczułem, że no tak, gdybym akurat jadł takie rzeczy, a on by mi coś takiego powiedział, to bym się tak może trochę czuł odrzucony, jakoś taki może gorszy. No i to była istota, że ludzie w czasach Jezusa też może tak gardzili narodem wybranym, Rzymianie lekceważyli Żydów. I myślę, że nawet dzisiaj często te antyżydowskie nastroje to troszkę tak bazują na tym takim egoizmie czy faryzeizmie współczesnych także Izraelitów.
No ale faryzeusz w świątyni w kontraście do celnika uważał siebie za osobę niezwykle pobożną i czystą, prawda? On tam klęcząc mówił: o, dobrze, że nie jestem takim celnikiem. Ja jestem człowiekiem czystym, ja zachowuję przykazania, oddaję dziesięciny. Niesamowicie ten człowiek uważał siebie za świętego, prawda?
Zgadza się, ale okazuje się, że z Bożej perspektywy to właśnie ten celnik, który bił się w piersi, był człowiekiem, który bardziej podobał się Bogu niż ten, który porównując się z drugim człowiekiem uważał się: ja jestem lepszy od niego.
Ja chciałem ten temat dzisiaj poruszyć, bo on wbrew pozorom jest niesamowicie aktualny i to nie tylko dla dzieci, które uczysz przez Skype'a religii, bo słyszałem właśnie, opisywałeś tą sytuację, opisywałeś faryzeuszy, sadyceuszy, jak za czasów Jezusa kształtowały się te wszystkie stronnictwa, natomiast dla nas jako słuchaczy myślę, że pojawia się tutaj drugie dno. Przemyślmy to wszystko, co usłyszeliśmy w tym nagraniu. Być może dojdziemy do zaskakujących wniosków, że sami przypominamy tych ludzi.
No oczywiście. Nie udało nam się za dużo powiedzieć o saduceuszach, ale to zostawimy sobie może na kolejne nagranie.
To taki ciekawy kąsek, zachęta dla naszych słuchaczy. Myślę, że będzie to równie ciekawe nagranie. Dziękuję Sławomirze.
Dziękuję.
kamienne serce mam i trudno mi z tym żyć. Kamienne serce mam, ja pragnę wolnym być. Kamienne serce mam i trudno mi z tym żyć. Kamienne serce mam, ja pragnę wolnym być. Twa miłość może zmienić mnie, ja wiem na pewno, serce me, uleczyć rany, które zadał świat. I obmyć z grzechów serce me, uleczyć rany, które zadał świat. Pragnienie wielkie mam, czy widzisz to, mój Panie? Pragnienie wielkie mam, by spotkać Ciebie dziś. Twa miłość może zmienić mnie, ja wiem na pewno, i nie chcę się rzucić, nie, że mogę, Boże, kiedyś spotkać Cię. I nie chcę się rzucić, nie, że mogę, Boże, kiedyś spotkać Cię. Pragnienie wielkie mam, czy widzisz to, mój Panie, pragnienie wielkie mam, by spotkać Ciebie dziś. Twa miłość może zmienić mnie, ja wiem na pewno, i nie chcę się rzucić, nie, że mogę, Boże, kiedyś spotkać Cię. I nie chcę się rzucić, nie, że mogę, Boże, kiedyś spotkać Cię. Nie chcę się już rzucić, nie, że mogę.